Bardzo dziękuję za gościnę w Wieluniu, który jest historycznie i współcześnie dla mnie jednym z najważniejszych punktów na mapie Polski. Nie tylko dlatego, że tak centralnie na skrzyżowaniu dawnych i pradawnych szlaków, ale dlatego, że zawsze ulegam pewnym wzruszeniom, kiedy przejeżdżam tędy i kiedy widzę te relikty dawnej świetności, wielkości, nie samego Wielunia, tylko korony Królestwa Polskiego. 1000 lat temu podniesiona korona Królestwa Polskiego i oto jednym ze zbawiennych efektów było to, że się pobudował Wieluń, że wzniósł gmachy. O, gdyby tak dzisiaj ktoś spróbował, prawda, nie byłoby tak łatwo, bo europejskie dyrektywy budowlane by na to nie pozwoliły. To by się nie mieściło w tych normach. To by przekraczało pojęcie projektantów Zielonego Ładu eurokołchozowego. A z drugiej strony, szanowni państwo, ten 1 września 1939 roku to jest memento na zawsze, ale dzisiaj groźnie zaktualizował. Polska jest wpychana w wojnę. I ten sam, co przez wieki i w XX wieku, układ geopolityczny popycha nas do wojny. Premier Wielkiej Brytanii, Trąta Drasko, zapewnia, że gotów jest wysłać wojska na Ukrainę. Pewnie, że jest gotów, bo nie ma żadnych wojsk do wysyłki. Ma 15 czołgów na krzyż, to może je sobie wysyłać. Wiadomo, że tak jak latem 1939 roku, chodzi o wepchnięcie nas, Polaków, pod ciężarówkę z gruzem. O wplątanie nas przynajmniej jedną ręką, nogą w kosiark, maszynkę do mielenia mięsa. Ponieważ się skończyły rezerwy na Ukrainie, ponieważ prezydent amerykański nowy odtrąbił odwrót z tej wojny, a tutaj tyle jeszcze pięknych interesów było do zrobienia. W związku z tym potrzebni są naiwni, żeby dalej eskalować, a nie deeskalować, żeby iść na wojnę, a nie szukać rozwiązań pokojowych. I właśnie tutaj w Wieluniu ja to koniecznie muszę powtórzyć, że program tej mojej kampanii i mojej prezydentury z państwa woli, jeżeli ona taka będzie, jeżeli ją przejawicie 18 maja. Pierwszy punkt tego programu: nie iść na wojnę. Nie pośle Polaków na wojnę ukraińską, ani na żadną nie naszą wojnę. Wojsko polskie, jeśli pójdzie dziś na wojnę, nie wróci w jednym kawałku. A jeśli wojsko polskie nie wróci w jednym kawałku, to Polska tego w jednym kawałku nie przetrwa. Bo z drugiej strony mamy zagrożenie paktem migracyjnym, czyli reeksportem uchodźców, nachodźców, subsaharyjskich inżynierów z nożami i zębami. W ramach polityki europejskiej, na którą Warszawa się godzi. Warszawa dotychczasowych układów kartelu okrągłostołowego PiS, PO, SLD, PSL, Sol Pol, Suf Pol z przystawkami. Warszawa się na to godzi. Ja się nie zgodzę. Ja dlatego staję do tych wyborów, żeby była taka opcja niepodległościowa. Nie idziemy na wojnę, nie wpuszczamy migrantów. Nie będzie żadnych za mojej kadencji centrów integracji cudzoziemców, jeśli już to deportacji, repatriacji. W świetle prawa międzynarodowego przestępcą jest ten, kto by stawał na drodze uchodźcom wojennym, na drodze ich powrotu do miejsc pochodzenia. Więc nie trzeba przeszkadzać, trzeba pomóc. Nie trzeba tworzyć sztucznych zachęt, które są przeszkodą w powrocie do domu tych, którzy do nas przybyli, czy z Ukrainy, czy z innych egzotycznych krajów. To są dwa priorytety. Wojna, migracja. Nie. Stanowcze nie z mojej strony. Pokój, nie wojna. Dyplomacja, nie wojna. Trzeba znormalizować stosunki i wewnętrzne, i zewnętrzne. Zakończyć wojnę polsko-polską poprzez powrót do dobrych interesów. Ale jak można robić dobre interesy pod dyktatem europejskim, kiedy ceny pracy, ceny energii są zawyżone przez narzuty eurokołchozowe? To nie węgiel stał się nagle nieopłacalny. To nałożono na węgiel czarny, kamienny, nałożono chyba 58 czy 9% ceny. To jest koszt tego europodatku od handlu emisjami dwutlenku węgla. No to na dowolny towar narzućmy 60% takiego cła i nagle wszystko robi się nieopłacalne. Na węgiel brunatny jeszcze więcej. Nie prawie 60, tylko pod 70% jest tego narzutu handlu emisjami dwutlenku węgla. Skąd ten handel emisjami dwutlenku węgla? Zobaczcie Państwo, widać przez okno, wiosna się zieleni dzięki temu, że jest, chwała Bogu, ten dwutlenek węgla w przyrodzie. To jest wszystko brednia. Roześmiejcie się i rozluźnijcie. To jest taka sama brednia jak marksizm, leninizm, łysenkizm za moich młodych lat. To nie ma żadnych podstaw naukowych i oczywiście nie ma podstaw prawnych, to znaczy wręcz przeciwnie. Podstawa prawna jest taka, że zakazywanie ludzkiej twórczości w dziedzinie przedsiębiorczości, w przemyśle wydobywczym, energetycznym, to jest niekonstytucyjne. To jest antycywilizacyjne. Chwała Bogu, tu przechodzę do pozytywów. Akurat tu w Wieluniu możecie Państwo dziękować Bogu, że macie władzę samorządową na tyle przytomną, żeby uczynić Wieluń i okolice strefą wolną od wiatraków do mielenia ptaków. Parę ich tam powstało, ale więcej nie będzie nasadzonych, bo została w porę przyjęta stosowna uchwała. Wiatraki do mielenia ptaków to nie jest wynalazek, który się kalkuluje, ponieważ on się kalkuluje wyłącznie w kontekście eurokołchozowego systemu dotacji. Czyli jeśli wyciągnie się Państwu Wasze pieniądze z kieszeni, przetransferuje przez eurokołchoz do niemieckiego producenta, tam chyba duńskie silniki albo odwrotnie, w każdym razie głównie to był niemiecki projekt, no to wtedy ma ręce i nogi. Dla kogo? Dla tych, którzy na tym zarobią. Dla ludzi o mentalności, przepraszam, Volksdeutscha kolaboranta, który robi interes doraźny wbrew interesowi publicznemu. Koszt wyprodukowania takiego wiatraka do mielenia ptaków i notabene systemów fotowoltaicznych. Ten koszt przekracza wszystko, co przy najbardziej optymistycznych prognozach można będzie potem z tego wyciągnąć. Czyli to się nie kalkuluje. Kalkulują się wyłącznie kopalnie i elektrownie węglowe. To się kalkuluje. To ma ręce i nogi. To się zwraca długoterminowo. Ale my mamy to zasypać. My mamy to zrównać z ziemią. I to się dzieje. I ludzie, którzy to robią, ogłaszam, są zbrodniarzami z uwagi na ogromny rozmiar mienia. Mienia, tak? Doprowadzenie, to jest w kodeksie karnym, doprowadzanie do strat mienia wielkiej wartości. No to jest nic innego. Zasypanie, zaoranie kopalni Makoszowy, kopalni Krupiński. Zdemolowanie, zniwelowanie elektrowni Ostrołęka i paru jeszcze innych. I to jest plan. To jest plan. To jest, szanowni Państwo, to tak jakby Niemcy wykazali się w 1939 roku większą cierpliwością, podeszli do sprawy bardziej metodycznie i zamiast bombardować Wieluń, wydaliby pewnie znacznie mniej pieniędzy na to, żeby przekupić tutaj tego i owego, żeby sam zniwelował, tak? Po kolei wszystko
co się da zniwelować. No to właśnie się stało w eurokołchozie. Efekt równy efektowi bombardowań dywanowych. Przemysł stoczniowy, transport, żegluga rzeczna, żegluga bałtycka, oceaniczna. Jak metodycznie, zobaczcie, najpierw się zabrali za rybaków, bo to jest po prostu mniejsza grupa zainteresowanych, i jak zarżnęli rybołówstwo, to dopiero się zabrali za rolnictwo, że tak powiem, śródlądowe. I właśnie w tej chwili mamy weszliśmy w ostateczną fazę ostatecznego rozwiązania kwestii rolnictwa, gospodarstw rodzinnych w Polsce. Ponieważ w ramach Zielonego Ładu zeszła ta polityka, ten handel emisjami dwutlenku węgla z poziomu wielkiego przemysłu, to też było takie chytre, że najpierw to będzie wielki przemysł, więc większości ludzi będzie się zdawało, że ich to nie dotyczy. No to teraz dotyczy. Teraz zeszło na poziom gospodarstwa rolnego i już się wylicza, jak tam szkodzi atmosferze to, że krówka, prawda, skubie trawkę i emituje jakieś złowrogie wyziewy. No tego nie było za okupacji niemieckiej. Nie było tak, żeby świnka Auschwitz musiała mieć. Nie było tak, żeby ekoterroryści mogli aresztować dobytek, tak, gospodarzowi, wchodząc bez pytania na jego teren. Takich rzeczy nie było. Dzisiaj są. Kto wstawił w Wieluniu trzy szybowe okna? Nie widzę, nie słyszę. No a kto nie wstawił, ten jest nielojalnym eurokołchoźnikiem. Jest dyrektywa budowlana. Wszyscy mają doprowadzić swoje domostwa do zeroemisyjności, do neutralności klimatycznej, bo tak jest cel klimatyczny wytyczony przez Reichsführerin von der Leyen i jej współpracowników. Szanowni Państwo, dom wariatów przejęty przez pacjentów, tak, którzy teraz tym zarządzają. Seksmisja, tylko na ponuro, tak? Polacy mają być zepchnięci do podziemia, utrzymywani w ciemnocie, obrabowani, wydziedziczeni, wywłaszczeni i na koniec jeszcze usłyszą od własnego ministra z Warszawy, że polscy naziści budowali obozy zagłady, a inna pani powie, jedna z liderek większości obecnej rządowej powie, że upominanie się o ekshumację na Wołyniu to jest handel starymi trupami. Czyli brak bezpieczeństwa od poziomu geostrategicznego do poziomu jednostkowego, indywidualnego. Bezpieczeństwo tożsamościowe, już tego nie mamy. Bezpieczeństwo energetyczne, nie będzie go, jeśli do węgla nie wrócimy. Bezpieczeństwo żywnościowe, nie będzie go, jeżeli Zielony Ład będzie dalej wykonywany. Ekoschematy. Jeszcze raz powtórzę, za Hitlera i za Stalina tego nie było, no oczywiście dlatego, że nie było takiej technologii, ale sam pomysł, że rolnik ma z pola przy rozrzucaniu obornika wysłać selfie online do wielkiego brata, żeby eurokołchoz sprawdził, czy potem ten obornik został tam odpowiednio rozprowadzony. I czy na właściwym, uwaga, czy na właściwym areale, dlatego że jest przymusowe ukorowanie i kto nie będzie... Świat na głowie postawiony, tak? Płacić pieniądze jednym, a drugich karać za to, że uprawiają ojcowiznę? No, trzeba to odrzucić. Trzeba przestać się łudzić ostatecznie, bo się niektórzy łudzili, niektórzy jeszcze dziś się chcą łudzić, że to jest taka gra, w którą trzeba tylko nauczyć się grać. I niektórzy się uczą właśnie, nauczyli się smarować formularze o dotację europejską, zarobili na tych wiatrakach do mielenia ptaków, na czymś tam jeszcze zarobią. No ale to jest, szanowni Państwo, filozofia Judenratów. Niech nikogo nie oburza to skojarzenie, ta analogia historyczna. Judenratyzacja. Na przełomie 39 i 40 roku elicie żydowskiej diaspory na ziemiach polskich bardzo powszechnie przemawiał do przekonania projekt gettoizacji i judenratyzacji. Widzieli w tym perspektywę. I nawet Żabotyński, taki syjonista wybitny, pisał już po rozpoczęciu wojny. Pisał, że gettoizacja Żydów na ziemiach polskich, przy wszystkich oczywiście od razu widocznych, no pewnych tam uciążliwościach, dolegliwościach, będzie miała, cytuję z pamięci, będzie miała znaczenie, podniesie sprawę żydowskiej autonomii na wyższy poziom polityczny, kiedy wojna się zakończy. No więc tak się nikt nie zdawało, że to będzie dobry interes, że politycznie to się sprawdzi, no tylko historia przyspieszyła kroku i najpierw zakładali te judenraty, tak, organizowali te getta sami, tak, tam SS-manów było na lekarstwo, to ogarniała żydowska policja, żydowscy szmalcownicy, tak, kolaboranci. No a po paru latach jedni drugich upychali do wagonów na Oschlagplatzu, tu czy tam. Więc odrzućmy mentalność Volksdeutschów, kolaborantów, odrzućmy filozofię judenratów, odzyskajmy niepodległość, ponieważ nie trzeba dzisiaj być prorokiem, żeby widzieć, że to się dobrze nie skończy. To się dobrze nie skończy. Jeśli pójdziemy na wojnę, stracimy kontrolę nad własnym terytorium, to terytorium zostanie najechane przez subsaharyjskich inżynierów lub lekarzy z nożami w zębach, których Niemcy zechcą do nas reeksportować. Nasze bezpieczeństwo skończy się. I to, że będziecie mieli najbliższe to centrum integracji cudzoziemców dopiero pod Sieradzem, nie myślcie, że tam będą ci cudzoziemcy skoszarowani. To tak nie będzie. Oni będą generalnie tam, gdzie będą chcieli. Przyjrzyjcie się państwom na zachód, na północ od nas położonych. Polacy jeżdżą. Nie to, co moje pokolenie, tabaka w rogu, łatwo było, prawda, nam wypuszczonym z klatki PRL-u zaimponować tym czy owym. Dzisiaj młodzież polska ogląda i widzi w Niemczech, w Anglii, we Francji zakazane ulice, zakazane dzielnice. I jeżeli nie morderstwa, które są codziennością, może zajrzeć do widzie na stronę Messer Incidents, niemiecka strona internetowa, messerincidents.de, czyli codzienny urobek, że tak powiem, codzienna statystyka zamachów, napadów.
15.
Już dziś od rana?
15.
No to w skali miesiąca to będzie jak zwykle powyżej 500. Powyżej 500 zamachów z użyciem noża, siekiery, bo przecież dzień jeszcze młody jest, dopiero 15. Szanowni Państwo, to zmienia życie. To zmienia życie. Zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy dzieci bezpiecznie wrócą ze szkoły, dlatego że tam się podżyna gardła także przedszkolakom. Nie można powstrzymać szaleńca z nożem w zębach czy siekierą za pazuchą, jak on już jest na ulicy. Trzeba powstrzymać von der Leyen, Tuska, tych szaleńców. Trzeba powstrzymać Morawieckiego, który się na tę politykę godził. Widziałem go na demonstracji przeciwko Zielonemu Ładowi, który sam wprowadzał, prawda? Teraz trzeba się zdecydować, gdzie chcemy żyć. Teraz trzeba się zdecydować, czy my chcemy żyć w Polsce. Czy my chcemy żyć w jakimś landzie eurokołchozowym, ukropolu, ukropolinie, kolonii, stanie amerykańskim, Republice Sowieckiej, Eurosowieckiej. Ja chcę żyć i umierać w Polsce. Chcę, żeby moje dzieci mogły się wychować bezpiecznie, nie niepokojone, nie nękane, nie doprowadzane do rozpaczy i nie wywłaszczane przez własne państwo. Ja nie mam wysokich oczekiwań, ja po prostu oczekuję normalności, oczekuję tego, że państwo polskie będzie się zajmowało bezpieczeństwem i uwaga, przede wszystkim Polaków. Polska przede wszystkim dla Polaków. Żołnierze nasi i policjanci składają przysięgi i w tych przysięgach mowa jest o granicach Polski, a nie Doniecka czy Ługańska. I mowa jest o narodzie polskim, a nie dowolnym innym każdym narodzie, którego jacyś nasi bezalternatywni sojusznicy wskażą do obrony polskiemu żołnierzowi. Więc proste zasady. Proste zasady, tylko trzeba się o nie upomnieć. Szanowni Państwo, trzeba się upomnieć. I najbliższy termin referendum, kto za niepodległością, a kto za podległością. Kto za wolnością, a kto za negocjowaniem poziomu zniewolenia. Termin referendum 18 maja. Trzeba się opowiedzieć. Wszyscy, bardzo żałuję, ubolewam, ale wszyscy pozostali pretendenci do urzędu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej bardzo wyraźnie się zadeklarowali. Zadeklarowali się w ostatnich latach. Kto był zamaskowany, kto był oflagowany jak trzeba na żółto, niebiesko. Kto wierzył w globalne ocieplenie. Kto wierzy, że przyszłość Polski jest w Eurokołchozie i innych organizacjach międzynarodowych, które bezpieczeństwa nam nie zapewniają, tylko sprowadzają niebezpieczeństwo. I jak tak Państwo sobie odhaczycie wszystkich kandydatów w tych wyborach prezydenckich, to jeszcze raz z ubolewaniem stwierdzam, tylko moja kandydatura przejdzie tę selekcję. Ja Państwa nie łudziłem, nie mamiłem, nie straszyłem, nie przymuszałem, nie dezinformowałem, nie pomyliłem się. Tematy tej kampanii wyborczej dobitnie o tym świadczą, że się nie pomyliłem. I zgłaszam się do tej roboty. Chcę być w Państwa imieniu, waszym zderzakiem, psem łańcuchowym polskości. Jestem zdecydowany powiedzieć nie, kiedy będzie trzeba, wojnie, paktowi migracyjnemu, Zielonemu Ładowi, roszczeniom żydowskim. Jestem zdecydowany powiedzieć tak, deregulacji, zniesieniu barier dostępu do rynku dla małych, średnich, mikroprzedsiębiorców przede wszystkim. Oni nie mogą wygrać żadnej konkurencji w warunkach, które są w tej chwili zadane. Przepodatkowanie, przekomplikowanie, talmudyzm biurokratyczny, normy eurokołchozowe, tego nikt nie wytrzyma. I dlatego mamy do czynienia, zwłaszcza od czasów walki z mniemaną pandemią, mamy do czynienia z hekatombą polskiej przedsiębiorczości. Firmy się zamykają, zawieszają, nigdy nie odwieszają. To idzie w setki tysięcy działalności gospodarczej. No i, szanowni Państwo, to jest możliwe. Dobra wiadomość jest taka, że okno możliwości jest otwarte. Że jest ożywczy ruch w interesie. Że właśnie zmiana ekipy z drugiej strony globusa z panem Donaldem Trumpem, na którego wszyscy w Europie są obrażeni, ale ja akurat nie, bo mnie to nie dziwi, bo taka jest wielka gra mocarstw. Ale pan Donald Trump daje nam przykład. Jednym podpisem wyrzuca do kosza WHO, Światową Organizację Zdrowia, tęczowy ład z wojska, ze szkoły. Dekretuje, że są mężczyźni i kobiety. Wielkie odkrycie. No ale wymaga to w naszych czasach tego, żeby był dekret prezydencki w tej sprawie. Ja też chętnie wydam taki dekret. No jak zaprowadzimy wojsko, jak zaprowadzimy rządy prezydenckie. Co bym rekomendował? Co bym usilnie rekomendował? Po to, żeby wyjaśnić sprawę odpowiedzialności. Dzisiaj nie ma odpowiedzialności. Jest garnitur ministrów rządowych, garnitur ministrów prezydenckich. 560 parlamentarzystów. To jest dokładnie taki szum informacyjny, taka zasłona dymna, żeby żadnej odpowiedzialności nie było. Trzeba rozbić monopole. Medyczny monopol NFZ, Izb Lekarskich, Big Pharma, WHO. Trzeba przywrócić prawa. Przede wszystkim prawo do prywatności, którego nie ma. Tajemnica lekarska, którą skasowano, ostatecznie po prostu skasowano pod pretekstem wirusa z telewizora. Nie ma tajemnicy lekarskiej, wszystko jest w systemie. Ja chcę przywrócić tajemnicę lekarską. Chcę przywrócić tajemnicę handlową, bankową. Nie ma tajemnicy handlowej. Jak każdy zieleniak jest z kasą fiskalną podpiętą online do fiskusa. Nie ma żadnego powodu, żeby Polacy znosili ten ciężar, żeby dźwigali ten garb, pod ciężarem którego się zapadamy w niebyt, szanowni państwo. I zapada się w niebyt Europa. Europa pod władzą eurokomunistów i euronazistów, bo w Brukseli spotkały się pośmiertnie Związek Sowiecki i Trzecia Rzesza. I nawet w personaliach to widać, prawda? Eurokomuch, założyciel Altiero Spinelli, który pisał, że mają zniknąć narody i własność prywatna, a ponieważ to będzie bolało, no to potrzebna jest armia. Nie żeby walczyć z przeciwnikiem zewnętrznym, tylko żeby wziąć za mordę wewnętrznie własnych obywateli. Walter Hallstein, inny poprzednik pani von der Leyen w Komisji Europejskiej, Walter Hallstein, prawnik numer jeden Hitlera. Tacy ludzie zakładali Unię Europejską, więc tutaj po prostu, szanowni państwo, nie powinno być żadnych zdziwień. Żadnych zdziwień, żadnych złudzeń co do przyszłości. Wskaźniki gospodarcze i demograficzne są miażdżące. I pewne zewnętrzne objawy, na przykład to, jakie firmy z kontynentu europejskiego reklamują się na największych imprezach sportowych, nawet w Europie. Amerykańskie i chińskie, w odwrotnej kolejności. Najpierw chińskie, a potem amerykańskie. Nawet niemieckie firmy, te zdawałoby się wieczne, które nigdy nie przeminą, one schodzą ze sceny, no bo się zarżnęli tym zielonym ładem, zarżnęli się migrantami. Zjednoczone Kalifaty Nadreńskie, prawda? Islamska Republika Hamburg. Tego typu mają problemy. I teraz chodzi o to, czy my pójdziemy na dno przyspawani do Titanika, czy może jednak moglibyśmy się odspawać, znormalizować relacje z sąsiadami, co usilnie rekomenduję. Ogłaszam, jako kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej nie widzę żadnych problemów, znaczy inaczej, widzę mnóstwo problemów, ogrom problemów, ale żadnych takich, które by się domagały rozwiązywania na ścieżce wojennej. Nie widzę powodu, dla którego Polska miałaby ciągle uczestniczyć w międzynarodowej nagonce na swoich wschodnich sąsiadów przy jednoczesnej lokajskiej uległości wobec nich. Chciałbym, szanowni państwo, razem z wami odzyskać niepodległość. Nie mogę tego zrobić w pojedynkę. No i wierzę, że to jest możliwe. Wierzę, że właśnie 18 maja możemy dać głos referendalnie, plebiscytowo przeciwko kontynuacji zjazdu po równi pochyłej, zjazdu do bazy, ostatni gasi światło. Za chwilę tu będą ostatni Mohikanie w Wieluniu, w kurczącym się rezerwacie. Ale nawet jeżeli Wieluń będzie zadbany, a Polska nie będzie zadbana, to przyjdą i po was. Przyjdą i po was. Więc przerwijmy ten zjazd do bazy, odzyskajmy niepodległość. Polska to jest piękny kraj, najpiękniejszy, jeśli o mnie chodzi, na całym świecie. A bywałem w różnych stronach. I szanowni państwo, wygłaszam te słowa właśnie w okrągłą tysięczną rocznicę podniesienia korony Królestwa Polskiego. To jest zobowiązanie. Tego się nie kupi na Allegro, tego się nie można zaimportować ani z chińskiej hurtowni, ani z amerykańskiej firmy wysyłkowej. 1000 lat historii. I tutaj w Wieluniu, chwała Bogu, macie jeszcze punkty odniesienia, które wam pomagają nie zapomnieć o tym, że tu jest Polska i niech tak zostanie. Dziękuję za uwagę.